stóp góry Synaj. Na początku wędrówki do ziemi obiecanej, wychodząc z domu niewoli, lud Izraela usłyszał słowa: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To było pierwsze przykazanie. Po nim następne. Prawdziwa konstytucja rodzącego się wolnego ludu. Wolnego nie dlatego przede wszystkim, że dane im było po przeszło czterech wiekach opuścić ziemię egipską, ziemię niewoli politycznej. Oni szli do nowej ziemi, ziemi obiecanej, ziemi wolności, której władcą będzie tylko jeden Bóg. Nie ma innych, tylko On. I to, że potem były kolejne, jak słyszeliśmy, szczegółowe przepisy zabraniające czynienia bożków na podobieństwo człowieka, zwierząt, roślin, i to jeszcze bożków z najrozmaitszych materiałów, w jakiejś mierze mogło wynikać z doświadczenia najbardziej, wydawałoby się, oczywistego. Doświadczenia naszych zmysłów. To, co tak genialnie wyraził autor psalmu 115. Czemu mają mówić poganie, gdzie jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Natomiast ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią. Oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają. Nogi mają, ale nie chodzą. Gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa. Natomiast dom Izraela pokłada ufność w Panu. On ich pomocą i tarczą. Wszyscy przecież wiedzieli, jak się tworzy bożków. I wszyscy stawali pełni zdumienia, jak to może być, że człowiek pada na kolana i na twarz przed wytworem swoich rąk, a ten wytwór jest niemy, nie rusza się, niczego nie czuje, niczego nie słyszy. Paradoks. Paradoks polegający nie tylko na tym, że można coś bardzo racjonalnie określić, a potem żyć wbrew temu, o czym mówi rozum. Paradoks także samych synów Izraela, których dzieje opisane w Starym Testamencie są nieustannym zmaganiem o wierność jednemu Bogu. Niby wszystko było jasne, oczywiste, a jednak przecież wystarczyła nie aż tak długa nieobecność Mojżesza pośród swego ludu, a już zaraz utoczyli sobie bożka z metalu, przed którym zaczęli padać na twarz. A potem w okresie sędziów, kiedy ulegali pogańskim obrządkom ludów, które zamieszkiwały dotąd ziemię kananejską. A postępowanie samego najmądrzejszego króla Salomona, który pod koniec swego panowania na okolicznych wzgórzach wokół Jerozolimy budował ołtarze bożkom swoich pogańskich żon. I ta skarga Eliasza, pierwszego spośród proroków, który w pewnym momencie przejęty poczuciem opuszczenia i samotności, skarżył się przed Najwyższym. Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem, także ja sam tylko zostałem, a oni jeszcze godzą na moje życie. A kiedy nastały czasy helenistyczne, pojawiły się bardzo silne w ludzie izraelskim tendencje, by wreszcie dojść do pojednania z poganami, gdy chodzi o sposób wierzenia i codziennego postępowania i wynikających z tego zasad moralności. Przejmujące pod tym względem są słowa z Księgi Pierwszej Machabeuszów. Z pomiędzy nich, opowiadają o tamtych czasach, wyszedł korzeń wszelkiego grzechu Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik. Zaczął panować w 137 roku panowania greckiego. W tymto czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddzielili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Historia Izraela. Historia ludzi, którzy wbrew najbardziej oczywistym argumentom będą padać na twarz i kolana przed dziełami rąk swoich. Ale drodzy moi, to nie jest tylko historia odległa, dawnych czasów, przedchrystusowych jeszcze. To także czas i historia Europy i naszej kultury, która przez tysiąclecia wzrastała właśnie dzięki temu, że była otwarta na Ewangelię, na wiarę w Boga objawioną w sposób ostateczny i najwyższy przez Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Ale od jakiegoś czasu w tej naszej kulturze zachodniej pojawiła się jakaś zaraza, jakiś sposób myślenia i postępowania, które zaczęło toczyć nasze dusze jak rak. Prorokiem, kimś, kto to zdiagnozował, jak mało kto, prawie 140 lat temu, okazał się znany przecież naszej kulturze i literaturze zachodniej, filozofii. Fryderyk Nietzsche. W 1882 roku opublikował książkę noszącą tytuł Gaja Scienza, Wiedza radosna. Jeżeli Ewangelia jest dobrą nowiną, on głosił wiedzę radosną. A ta radosna wiedza sprowadzała się do tego, co mówił szaleniec, który w południe zapala latarnię, biegnie na rynek i nieustannie krzyczy: szukam Boga, szukam Boga. Dlaczego Boga szukał? Dlatego, że spotkał się najpierw ze śmiechem ludzi, którzy słyszeli jego głos. A więc się zgubił? Czy zabłąkał się jak dziecko? A może się schował? Boi się nas? Odpłynął okrętem, wywędrował? Gdzie jest ten Bóg? I odpowiedź owego szaleńca: uśmierciliśmy go. Wy i ja, wszyscy jesteśmy jego mordercami. Ale jak tego dokonaliśmy? Czyż mogliśmy wypić morze? Kto dał nam gąbkę, aby zeszyć cały horyzont? Co zrobimy, skoro zerwiemy tę ziemię z łańcucha jej słońca? Dokąd biegnie teraz? Dokąd biegniemy my? Czy nie spadalibyśmy ciągle w tył, w bok, w przód, na wszystkie strony? Czy nie słyszymy jeszcze lamentu grabarzy śmierci, którzy pogrzebali Boga? Czy nie czujemy Bożego rozkładu? A wszystko dlatego, że Bóg jest martwy w naszych sercach, zdaniem Nietzschego. To nie jest kwestia tego, czy On istnieje, czy nie, naprawdę. To jest kwestia tego, kim On dla nas jest. I Nietzsche mówi: jest martwy. Zabiliśmy go w sobie. Przestał być dla nas wartością, która pociąga, która każe przyjąć określony sposób myślenia i postępowania. Jest po prostu martwy. A ponieważ na rynku, gdzie szaleniec głosił tę prawdę, zapadła cisza, ów szaleniec pomyślał: ta moja radosna wieść przyszła jeszcze za szybko. Jeszcze chrześcijaństwo do końca nie umarło, choć już jest na łożu śmierci. To było w 1882 roku. Upływa 100 lat. I głośny przecież, związany tak bardzo z Polską i polską rzeczywistością i myślą, Leszek Kołakowski pisze esej Do szuflady. On niedawno dopiero, kilka lat temu, został opublikowany pod tytułem Chrystus ośmieszony. Po francusku Jésus ridicule. I kto wie, czy nie lepiej byłoby to przetłumaczyć jako śmieszny Chrystus. A wszystko dlatego, że Kołakowski pisze: tak, Jezus jest dzisiaj ośmieszany, ale wiemy, że ma rację. I nawet tego nie kwestionujemy. Jak zatem to jest możliwe? Co więcej, są ludzie, którzy naprawdę praktykują cnoty chrześcijańskie, ale nigdy nie odważyliby się tego głosić. Ci, którzy się odważają, księża czy świeccy, głosić we własnym imieniu przykazania ewangeliczne na temat zachłanności i bogactw, współczucia i miłości, narażają się na kpiny. Nie mówi się, to nieprawda, lecz raczej to jest niepoważne, to jest śmieszne. Dlaczego? Czy dlatego, że są to komunały? Ale powtarzamy przecież nieustannie, nie rumieniąc się, banały co najmniej równie zużyte, choć o wiele mniej ważne. Krótko mówiąc, w wykształconych lub półwykształconych klasach naszych społeczeństw być chrześcijaninem to wstyd. Nawet nie dlatego, że chrześcijaństwo nie cieszy się intelektualnym szacunkiem, ale dlatego, że jest to moralnie śmieszne. Być chrześcijaninem to wstyd. Ale my wiemy, że on ma rację. W jakiejś mierze wraca to, o czym mówiliśmy. Najbardziej bardziej oczywiste doświadczenie zmysłowe nieomylnie ocenia wartość bożków utworzonych przez człowieka i przez człowieka potem uznawanych jako najwyższą wartość dla siebie. Nie da się tego wytłumaczyć, dlaczego postępuje tak człowiek. Tak samo jak nie do końca możemy zrozumieć siebie dzisiaj, kiedy wiemy, Chrystus ma rację. Głoszone w Ewangelii wartości są najwyższe i najbardziej wspaniałe. I nikt nie jest w stanie wymyśleć czegoś doskonalszego. Ale przyznać się do nich to wstyd. To coś nie na nasze czasy. Możemy powiedzieć, no, mówił to Kołakowski, którego życie intelektualne było bardzo skomplikowane i nawet to wyznanie, już jedno z ostatnich w jego życiu, na pewno jest znakiem sprzeciwu dla współczesnego świata. Ale jeśli Jan Paweł Wielki, święty, kilka lat, dokładnie 2 lata przed swoją śmiercią, w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, Kościół w Europie, pisze o gasnącej nadziei, o tym, że Europa utraciła pamięć swego chrześcijańskiego dziedzictwa, że mamy do czynienia z dążeniem do narzucania antropologii bez Boga i bez Chrystusa i że europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Boga nie było. Do tych słów nie można nam lekceważyć. To te słowa domagają się od nas także, od każdej i każdego z nas, bardzo głębokiego namysłu. Co jest ze mną? Gdy mówię, jest jeden Bóg. Co jest ze mną, kiedy mówię, wierzę w Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i Zbawiciela świata. To są bardzo ważne pytania. Kilkanaście lat temu, jako młody biskup, postawiłem pytanie księdzu prałatowi Marianowi Piątkowskiemu z Poznania, który w tamtym czasie był w jakiejś mierze przełożonym polskich egzorcystów. I pytam, księże prałacie, dlaczego? Dlaczego właśnie teraz jest tak wielu ludzi dotkniętych złą mocą. Dlaczego teraz tak wielu trzeba egzorcystów i ich wielkiej pracy? Dlaczego to zmaganie duchowe o Boga, które w takiej mierze jeszcze niedawno nie miało miejsca w naszym kraju? A on mi odpowiedział, bo zakwestionowano pierwsze przykazanie dekalogu. Bo powstała duchowa próżnia. A ludzki duch, tak samo jak wszystkie inne przestrzenie naszej rzeczywistości, ma horror vacui, boi się pustki. Nie może w pustce istnieć. Więc jeżeli odrzuca się Boga, to otwiera się miejsce w swojej duszy dla złego ducha. I to jest właśnie to zasadnicze pytanie, które staje przed nami w świetle i dzisiejszych czytań, i tego namysłu rekolekcyjnego, który w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu zaczynamy. Jest jeden Bóg. Czy On jest dla mnie żywym Bogiem? Czy wybieram bożki? Czy przed nimi padam na twarz? I one mają pierwszeństwo przed tym jedynym, o którym wiem. Mam go kochać. Kochać. Całym sercem. Ze wszystkich swoich sił. Całą swoją duszą. I jakby dopowiedzenie i apel do każdej i każdego z nas, który płynie z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Evangelii Gaudium. Radość Ewangelii. Nie wiedza radosna niczego o Bogu, który jest martwy. Radość wynikająca z tego, że głoszę Ewangelię, czyli dobrą nowinę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego papież pisze w jednym z punktów, nie dla jałowego pesymizmu. Radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać. Choroby współczesnego świata oraz Kościoła nie powinny stanowić wymówki, aby zmniejszyć nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. Ponadto spojrzenie wiary zdolne jest rozpoznać światło, które Duch Święty zawsze wnosi pośród mroków, nie zapominając, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Nasza wiara jest wezwana, by dostrzec wino, w które może być przemieniona woda i odkryć ziarno rosnące pośród konkolu. Do tego zdolna jest nasza wiara. O moc tej wiary prośmy dla siebie i dla wszystkich, którzy idąc za Chrystusem, na Nim budują swoje oparte na nadziei człowieczeństwo. Amen.